Radia Z. Zaprasza Monika Olejnik.
A gościem Radia Z jest Rafał Grupiński, szef klubu parlamentarnego PO. Witam.
Dzień dobry.
Czy nowym hasłem Platformy Obywatelskiej będzie hasło Houston, mamy problem?
Słyszałem o tym, że pojawia się taki żart, ale oczywiście to nie może być żadne hasło, to jest po prostu skrót obecnego ostrzeżenia, jakie jest kierowane przez chociażby naszych wyborców do nas jako formacji, która nie potrafiła wygrać kampanii prezydenckiej, a była jej głównym filarem.
Czy państwo biją się w piersi za przegraną Bronisława Komorowskiego, bo przegrał chyba nie za siebie, tylko za Platformę, przez Platformę Obywatelską?
No myślę, że to jest jedna strona medalu wyborczego, to znaczy fakt, że pan prezydent Komorowski rzeczywiście poniósł pewien koszt zmęczenia Platformą po 8 latach rządzenia. Mówię zmęczenia w sensie przenośnym, jako pewnego skrótu myślowego. Natomiast druga strona medalu to było to, co się na razie nazywa ogólnikowo i raczej jest dopiero wstępnie analizowane, a mianowicie potrzeba zmiany. Zmiany, którą było widać już w wyborach samorządowych, gdzie nagle okazało się, że najbardziej nawet doświadczeni, popularni prezydenci dużych miast musieli się w drugich turach ścierać z mało znanymi, na przykład radnymi, którzy dopiero rozpoczęli w ogóle jakąkolwiek kampanię o większej skali. Więc widać było wyraźnie, że ta fala zmiany, rosnąca rola chociażby na przykład ruchów miejskich w dużych miastach, rosnąca rola nowych inicjatyw, które się pojawiły, bo dosyć mocno była zabetonowana scena polityczna przez ostatnie dwie kadencje.
Przepraszam, Włodzimierz,
wskazywała na zmiany.
Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, ludzie mają dość zblazowanych konsumentów ośmiorniczek.
No to jest oczywiście odniesienie do rzeczy,
do
które
państwa.
Rzeczywiście nam... Tak,
do
rzeczy, które się przydarzyły naszym politykom, które do słynnych taśm, w których byli nagrywani, do pewnego sposobu bycia. Natomiast...
Do zegarków, kilometrówek, do Elżbiety Bieńkowskiej, która mówi, że tylko idiota może pracować za 6 tysięcy złotych.
Tak.
Albo złodziej.
Nie będę uciekał od tego rodzaju cytatów, bo oczywiście one są cytatami oryginalnymi z pewnych wypowiedzi czy zachowań naszych polityków, które na pewno nie przysporzyły nam siły, nie przysporzyły nam wsparcia, ale też proszę pamiętać, że w każdej partii i w każdym środowisku politycznym zdarzają się ludzie, którzy popełniają poważne błędy, ba, nawet czasami wchodzą w konflikt z prawem, natomiast liczy się to, co dane środowisko potrafi zrobić i jak potrafi się rozliczyć z tego rodzaju błędami lub jak szybko potrafi się pozbyć ludzi, którzy te błędy popełniają. I tu myślę, że pierwsza kadencja Platformy była, że przypomnę, reakcję na chociażby tak zwaną hazardową aferę. Te reakcje były dawniej szybsze, były bardziej zdecydowane.
Byliśmy coś się stało. Czerwoną kartkę dostał Bronisław Komorowski. Zapewne Platforma Obywatelska była w szoku. To zresztą było widać po twarzach osób obecnych na wieczorze wyborczym. Państwo nie wierzyli w to, że Bronisław Komorowski może przegrać.
No, myślę, że naszym podstawowym błędem było to, a przynajmniej części z nas, przekonanie, że jesteśmy w stanie dzięki popularności Bronisława Komorowskiego rozstrzygnąć wybory w pierwszej turze, co spowolniło działania sztabowe i uśpiło czujność wszystkich tych, którzy chcieli wspierać Bronisława Komorowskiego, a byli zbyt pewni, że uda to się już w pierwszej turze, że w zasadzie nie ma aż tak niebezpiecznego zawodnika, ponieważ Andrzej Duda jest tym politykiem z drugiego czy trzeciego rzędu, wobec tego nie będzie jakichś większych problemów kampanijnych. Tymczasem, jak mówię, ta potrzeba zmiany i to, że Andrzej Duda wpisał się i nieco wiekiem, i językiem, sposobem bycia,
energią,
energetycznością, wpisał się w tą najpełniej chyba w tę potrzebę, zyskał na tym i schowaną całą szpicą PiSu nagle przed oczyma wyborców. To spowodowało, że to on na tej fali potrzeby zmiany się po prostu poniósł.
Przyzna pan, że kampania prezydenta Komorowskiego była fatalna, począwszy od tego, że prezydent spotykał się ze swoimi przeciwnikami, a nie zwolennikami, że nie potrafił rozmawiać ze swoimi przeciwnikami, czy też odpowiadać na proste pytania. A teraz, kiedy słyszy się działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, to nie był nasz kandydat, albo to nie był nasz sztab wyborczy, to chyba nie, trochę tak, wstyd.
No to niestosowne wypowiedzi. Rzeczywiście mi było bardzo przykro i wstyd właśnie za tego rodzaju wypowiedzi.
Za sekretarza partii, pana
Biernata. Przeprosił pan sekretarz za tę swoją wypowiedź. No, nieszczęśliwa, nie można takich w sytuacji, w której każda informacja rozchodzi się w 5 sekund w świecie, tak? W świecie, w którym media społecznościowe odgrywają tak ogromną rolę. To każde głupstwo, które się powie, a już tak poważne głupstwo, po prostu ma ogromne konsekwencje. Tak? Ogromne konsekwencje dla oceny naszego zachowania i naszego działania. Ale chcę też powiedzieć, że obrazki ludzi protestujących przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu na spotkaniach, no niestety był jednak pewnym elementem, który pokazuje tą ciemną stronę kampanii Andrzeja Dudy, którą wyborcy nie dostrzegli. Mianowicie, że organizowano całe grupy ludzi, którzy wykrzykiwali Komorowski, zdrajca i tym podobne okrzyki na każdym spotkaniu, którzy jeździli za prezydentem, bo to były te same twarze.
No, to trzeba było przewidzieć, że będą jeździć za prezydentem.
I to była ta ciemna strona kampanii, którą pewnie też trzeba będzie przeanalizować.
Żeby było więcej tych, którzy by krzyczeli Bronisław Komorowski, Bronisław Komorowski. No takie są,
panie
takie
rektor,
są
to
realia.
Jedno, ale chcę też zwrócić uwagę, że my nie organizowaliśmy żadnej atandy kontra, prawda? Znaczy uważaliśmy, że inaczej trzeba prowadzić wybory. Nie sprowadzaliśmy, a moglibyśmy nasze młodzieżówki tak dalej na spotkania Andrzeja Dudy, żeby też wykrzykiwać jakieś rzeczy. Staraliśmy się prowadzić kampanię fair. Druga strona nie do końca fair kampanię prowadziła.
Dlaczego Andrzej Duda wygrał?
Myślę, że wygrał przede wszystkim z bardzo dobrą kampanią, jeśli chodzi o jej sposób przeprowadzenia. Tym, że PiS zdecydował się na postać świeżą z punktu widzenia obecności przede wszystkim w mediach, czyli niezużytą, nieopisaną do końca jeszcze, nie przebadano, jeśli chodzi o słabe strony, po prostu polityka i energicznego, i z drugiego szeregu, i z absolutnie schowanymi ludźmi typu Macierewicz, prawda? To była na pewno bardzo, bardzo dobrze pomyślana strategia, w której też politycy PiS-u uznali, że łatwiej będzie dojść z kimś zupełnie nowym do poziomu poparcia dla PiS, czyli tych 30 paru %, niż z politykiem, który ma duży negatywny elektorat, jaki miał na przykład Jarosław Kaczyński zawsze, prawda, 5 lat temu w kampanii chociażby, próbować dobijać się w drugą stronę, to znaczy pozbywać się ludzi niechętnych danemu kandydatowi. I to było oczywiście bardzo, bardzo dobrze przemyślane.
Młodzi ludzie powiedzieli nie Platformie Obywatelskiej, powiedzieli nie Bronisławowi Komorowskiemu. Elektorat Pawła Kukiza zagłosował w większości na Andrzeja Dudę. Państwo chyba zapomnieli o ludziach po prostu.
Panie rektor, to znaczy łatwo się w tej chwili oczywiście przykleja nam różne etykiety. W Platformie są także ludzie młodzi. Mamy mnóstwo ludzi,
ale
którzy
ja nie mówię o tym, czy są młodzi, czy nie młodzi ludzie.
Bardzo ciekawe projekty swoje, życiowe, gospodarcze i tak dalej, więc to nie jest tak, że wszyscy młodzi ludzie się od nas odwrócili, czy że
nie,
my zapomnieliśmy o ludziach.
60% młodych ludzi tylko głosowało na wyborców Pawła Kukiza na Andrzeja Dudę. No to o czymś to świadczy. Jeżeli ludzie do 29 lat głosowali, czy tam do 30-latkowie głosowali na Bronisława Komorowskiego, głosowali na Andrzeja Dudę, o czymś to świadczy.
Nie, oczywiście, że tak, i my z tego będziemy na pewno wyciągali wnioski. Natomiast chcę powiedzieć, że z kolei w grupie też przecież nie ludzi bardzo podeszłych wiekiem, czyli między 30 a 45 rokiem życia, większość tych ludzi najbardziej aktywnych dzisiaj zawodowo głosowała z kolei na Bronisława Komorowskiego.
To dlaczego młodzi ludzie się zbuntowali, proszę powiedzieć.
Moim zdaniem to jest podobne mniej więcej zjawisko jak 2007 roku, trochę Arebur, prawda? Wtedy też młodzi ludzie się zbuntowali przeciwko 4 RP, przeciwko stylowi rządów PiS-u, przeciwko CBA wchodzącemu oświtem do domów ludzi, którzy się tego nie spodziewają, i zagłosowali na Platformę Obywatelską. Teraz z mniej na szczęście z mniej radykalnych powodów, ale z powodów potrzeby zmiany po 8 latach, młodzi ludzie zdecydowali, że trzeba dać szansę komuś innemu, że Bronisław Komorowski nie spełnia ich oczekiwań, chociaż wydaje mi się, że myśmy za późno na przykład do tych młodych ludzi dotarli chociażby z przedstawieniem Bronisława Komorowskiego takim, jakim on jest. Pan prezydent zbyt długo mówił przemówienia prezydenckie, a za późno zaczął mówić od siebie, tak jak to było w drugiej części kampanii, gdzie pokazywał swoją taką naturalną i myślę, że bardzo otwartą osobowość i przyciągającą ludzi tak naprawdę. Wydaje mi się, że tutaj parę błędów jednak złożyło się tak, że na to, że to 1,5% netto, prawda, w drugą stronę, to po prostu zabrakło panu prezydentowi do zwycięstwa.
A co Platforma chce zmienić, żeby nie przegrać wyborów na jesieni?
Z tego, co ja mogę w tej chwili powiedzieć, to jest kilka kwestii, które my chcemy w najbliższym czasie przeprowadzić. Po pierwsze, na pewno przeformatować swój sposób prowadzenia kampanii, to jest oczywiste. Po drugie, przygotowujemy całą koncepcję, którą chcemy przedstawić nie na najbliższe miesiące, bo to robimy i to o tym też oczywiście mógłbym mówić, ale na najbliższe kilka lat, a więc na następną kadencję. Ten program będzie przedstawiony przez panią premier, panią przewodniczącą w najbliższych, myślę, że 3 tygodniach i będziemy starali się przekonywać do tego, że ten program jest najlepszy dla dalszego rozwoju Polski.
A państwo wiedzą, że istnieje coś takiego jak internet, jak media społecznościowe, bo w czasie kampanii prezydenta Komorowskiego trudno było zauważyć, że Platforma wie o istnieniu sieci.
Wiemy, a do tego myślę, że dotkliwie odczuliśmy to, że nie wykorzystano tej przestrzeni internetowej dobrze w kampanii wyborczej. Tego błędu na pewno już nie powtórzymy.
Rafał Grupiński, Monika Olejnik, www.radioz.pl. A skręt Platformy w lewo, w prawo, co Platforma zamierza zrobić? Wczoraj państwo odrzucili wniosek o związki partnerskie. To było duże zaskoczenie dla tych, którzy uważają, że Platforma Obywatelska jest właśnie tą partią, która jest w stanie przeprowadzić ustawę o związkach partnerskich.
No cóż, nasza tak zwana frakcja, czy nasze skrzydło konserwatywne jest dosyć silne. Ten akurat dosyć daleko idący projekt z ich punktu widzenia, jak myślę, no bo jednak zawierania związków w Urzędzie Stanu Cywilnego, a więc nieco inaczej sformułowany niż to, co myśmy zapisali w naszym projekcie, spowodował pewien opór. Większość naszych w istocie posłów się wstrzymała od głosu, nie głosowała z tych, którzy byli przeciw, prawda? Przeciw było 30 paru posłów, tylko z ponad 200. Ale to wystarczyło do tego, żeby niestety zablokować to skierowanie do komisji tej ustawy.
Czy jeszcze przed wyborami parlamentarnymi Platforma postara się, żeby był projekt o związkach partnerskich i żeby jeszcze urzędujący prezydent mógł podpisać?
Myślę, że to jest niemożliwe proceduralnie już, że to w tej chwili mamy tylko kilka posiedzeń Sejmu, Senat, to jest po prostu, nie chciałbym tutaj wprowadzać w błąd słuchaczy i mówić, że to teraz tak natychmiast załatwimy. Myślę, że to jest zadanie, które powinniśmy natychmiast podjąć po wyborach.
Tak, mieli państwo na to 8 lat.
Mieliśmy.
Można było na początku pierwszej kadencji.
Mnie nie trzeba przekonywać, ja jestem za tym, żeby tego rodzaju rozwiązania prawne wprowadzić.
W Irlandii przegłosowano w referendum małżeństwa jednopłciowe, a u nas nie można. Pomoc ludziom, nie homoseksualnym, ale też heteroseksualnym, którzy nie chcą być małżeństwem, ale chcą mieć warunki do tego, żeby normalnie żyć.
Pełna zgoda, panie redaktor. Ja się w tej sprawie zgadzam, ale jak mówię, Platforma ma także skrzydło mocne, skrzydło konserwatywne. Jesteśmy partią środka o silnych skrzydłach i liberalnym konserwatywnym. Obecna matematyka, czyli jednak bardzo silny PiS, nieprzekonany do tego rodzaju zmian PSL, powoduje, że my nie mamy tej większości razem z pokruszoną w tej chwili lewicą w Sejmie.
A in vitro?
In vitro mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach prace zostaną zakończone i że tu jestem przekonany, że ta ustawa na pewno wyjdzie z parlamentu przed końcem kadencji.
Czy Platforma Obywatelska będzie szanowała prezydenta Andrzeja Dudę?
Oczywiście, że tak. Pani premier gratulowała panu Andrzejowi Dudzie. Ja również mu gratuluję jako szef klubu parlamentarnego i będziemy starali się nie tylko współpracować z nowym prezydentem, ale także liczymy z jego strony na nienadużywanie weta jako narzędzia, którego Lech Kaczyński niestety używał zbyt często w stosunku do naszych projektów i że ta współpraca z parlamentem Urzędu Prezydenckiego będzie równie dobra jak w czasach prezydentury Bronisława Komorowskiego.
A Kościół? Kościół pomógł Andrzejowi Dudzie?
Kościół pomógł Andrzejowi Dudzie. Kościół pomaga PiS-owi coraz wyraźniej, coraz mocniej się angażuje, szczególnie na poziomie parafialnym, jeśli chodzi o wspieranie konkretnej opcji politycznej. Mieliśmy wczoraj spotkanie klubu parlamentarnego, w którym rozmawialiśmy dużo o wyborach i długo. I no, usłyszeliśmy od posłów nawet o tym, że w kościołach, w środku świątyń były ulotki Andrzeja Dudy po prostu wyłożone, więc kościół naprawdę niestety angażował się w spór polityczny. Wydaje mi się, że to z punktu widzenia jakby przyszłości kościoła nie jest działanie, części oczywiście kościoła, nie jest działanie rozsądne.
Prezydent Komorowski naraził się kościołowi, bo podpisał konwencję antyprzemocową i to wzburzyło hierarchów i zapewne to pomogło Andrzejowi Dudzie w uzyskaniu prezydentury.
Moim zdaniem i kwestia konwencji antyprzemocowej, i kwestia in vitro. Bronisław Komorowski przecież nie jest, nigdy nie był politykiem o jakichś mocno liberalnych poglądach. Raczej jest człowiekiem skrojonym umiarkowanie konserwatywnie, jeśli chodzi o swoje poglądy, ale jednak docenił uwagę społeczną tych zmian i ich potrzeby. I moim zdaniem w ogóle czynienie z konwencji antyprzemocowej jakiegoś dokumentu, który jest skierowany przeciwko tradycyjnym wartościom, po prostu to był absurd, który aż trudno było
akceptować. Ale ten absurd pomógł.
Pomógł w takiej propagandzie przykościelnej chociażby, czy propagandzie polityków PiS-u, ale nie sądzę, żeby to akurat poszerzało elektorat Andrzejowi Dudzie. To raczej utwardzało ten elektorat, który na Prawo i Sprawiedliwość dotąd głosował, bo jednak z badań wynikało, że 70% Polek i Polaków jest za konwencją antyprzemocową. I myślę, że teraz te dane są prawdziwe.
Co pan myśli o tym, co powinien teraz robić Bronisław Komorowski? Gdzie będzie jego miejsce?
No myślę, że Bronisław Komorowski powinien na pewno, takie byłoby moje, że nie służyć swoim doświadczeniem i swoim doświadczeniem politycznym, swoją wiedzą w środowisku Platformy Obywatelskiej w przyszłości. Oczywiście nie chcę dzisiaj mówić o tym, ani radzić panu prezydentowi, kiedy winien wrócić do i w jakiej formule do aktywnego życia politycznego, ale wydaje mi się, że za wcześnie na emeryturę dla tak dobrego polityka, jakim jest Bronisław Komorowski.
Myśli pan, że prezydent ma żal do Platformy Obywatelskiej, ma żal do premier Ewy Kopacz, która nie wystąpiła podczas wieczoru wyborczego, nic nie powiedziała na temat przegranej, nie powiedziała, co partia powinna dalej robić. To było dosyć takie zdumiewające, o czym też mówi Aleksander Kwaśniewski.
Myślę, ja znam Bronisława Komorowskiego w ćwierć wieku i wydaje mi się, że jest akurat tego rodzaju politykiem i człowiekiem tego rodzaju formatu, który w takich sytuacjach przede wszystkim, jeśli ma o cokolwiek żal czy pretensje, to zaczyna od siebie, to znaczy zawsze patrzy na własne słabości najpierw, a potem dopiero mówi o słabościach innych, którzy mu służyli pomocą. I wydaje mi się, że w ten sposób Bronisław Komorowski o tym myśli, że nie we wszystkim widocznie potrafił zdobyć zaufanie wyborców, ale oczywiście na pewno i widzi słabość sztabu i na pewno także ma do nas jakiś żal o być może zbyt małe zaangażowanie w pewnej części kampanii, na tyle nie dość energetyczne, szczególnie w pierwszej fazie, że potem zabrakło w tej końcówce tych dosłownie kilkuset tysięcy głosów.
A wystąpienie pani premier nie powinno być? Wieczór wyborczy?
Sądzę, że głównym bohaterem, znaczy głównym bohaterem był Bronisław Komorowski. Gdyby pani premier oczywiście wystąpiła i powiedziała kilka słów, na pewno byłoby to też dobrze widziane, dobrze przyjęte przez wszystkich, którzy tam się zgromadzili.
Czy przyjdą nowi ludzie do Platformy? Rozenek, Olejniczak, Kalisz?
Do Platformy cały czas przychodzą nowi ludzie, natomiast ja nie jestem jakimś szczególnym entuzjastą, żeby przyjmować ludzi, którzy od lat w polityce są obecni i nie potrafili często w tej polityce odnieść jakichś szczególnych sukcesów.
Czyli nie.
Ale nie ja jestem osobą, która o tym będzie decydowała. Na pewno będę starał się doradzać, żeby przyjmować tych, którzy chcą z Platformą i dla Platformy pracować, dla dobra Polski, a nie, którzy szukają dla siebie miękkiego lądowania na przykład w następnej kampanii wyborczej, prawda, na następną kadencję, bo to są za małe przyczyny, żeby kogoś brać na pokład Platformy.
Mija już prawie 48 godzin od porażki Komorowskiego, a wy, biedni politycy PO, nadal nie wiecie, dlaczego stało się tak, jak nie inaczej. Joanna Mucha mówi coś o komunikacji, jakiś biedny doradca prezydenta bredzi coś o plakatach, ułatwię wam. Nikt by wam nie zrobił takiej kampanii, takich spotów, takich ulotek, które by dały wam zwycięstwo. To było niemożliwe. Po prostu wkurzyliście ludzi. To jest list młodych wyborców do PO.
Tak, dyskutowaliśmy o tym liście na wczorajszym posiedzeniu klubu, a on się akurat jakoś tak ukazał w internecie, kiedy myśmy mieli spotkanie. Rozmawialiśmy o tym, trzeba przyjmować wszelkie słowa krytyki, trzeba uważnie tego rodzaju uwag słuchać, ale też trzeba po prostu otrząsnąć się, mówiąc najkrócej, po tej przegranej trzeba po prostu się wziąć do roboty i też nie jakby to powiedzieć, nie nad rozlanym mlekiem nie ma co za długo przysiadywać.
Ale to mnie zaskakiwało, że w ogóle Platforma była nieobecna w sieci. Że to tutaj, co w tym liście jest napisane, że Pudelek jest przeciwko wam, że demotywatory, ale to demotywatory zawsze, że ta słynna suflerka to po prostu była taka radość w internecie, to było szaleństwo. To jakiś, w ogóle to jakaś była makabreska.
Panie tak, to powiem tylko tak, że proszę mi wierzyć, że nie minie rok i prezydent Andrzej Duda będzie tak samo bohaterem różnych memów i będzie śledzony, jeśli chodzi o drobne wpadki i też będzie bohaterem internetu, bo rządzący zawsze będą pod lupą krytyki, zawsze będą przedmiotem ironicznych ataków, bo taka jest sytuacja władzy i Paweł Kukiz antysystemowy, jak wejdzie do Sejmu, nagle stanie się także bohaterem tego rodzaju ataków i będzie bardzo zdziwiony.
No tak, ale wy powinniście wiedzieć, że coś takiego się dzieje, a nie widzieliście tego.
Panie rektor, to akurat, jeśli chodzi o kwestię internetu, sposobu działania w mediach społecznościowych, my, jeśli chodzi o naszych polityków, mamy bardzo ludzi aktywnych, szczególnie jeśli chodzi o naszych chociażby młodych parlamentarzystów, bardzo aktywnych w sieci czy na Twitterze, więc jesteśmy tam obecni, myślę, w taki sposób, w jaki powinniśmy być obecni. Natomiast w kampanii zabrakło oczywiście tych wolontariuszy, którzy by w internecie wspierali Bronisława Komorowskiego, a PiS miał tam zaangażowanych, zdaje się, że cały tabun
szefem,
po prostu ludzi.
Szefem kampanii ma być Jacek Protasiewicz, z którego można robić takie fantastyczne memy, że nie wiem, to już sami się podkładacie.
Nie, no, mam nadzieję, że to jest tylko plotka.
Jak to plotka?
Że ma być szefem kampanii.
Aha, ma pan taką nadzieję, tak?
Tak, mam taką nadzieję. Tak.
To kto będzie prowadził kampanię?
No, to decyzje są w rękach pani przewodniczącej, pani premier i zarządu krajowego. No. Nie było jeszcze w tej sprawie co do personaliów dyskusji.
Czyli to nie jest tak, że Michał Kamiński i Jacek Protasiewicz będą prowadzić kampanię?
Tego się dowiemy pewnie w ciągu najbliższych tygodni.
Czy pani premier Kopacz może być, jest takim fajterem, który pokona Jarosława Kaczyńskiego? Bo tak jak mówi Aleksander Kwaśniewski, ludzi to nie przeraża, że Jarosław Kaczyński może być premierem ponownie.
Pani premier na pewno potrafi walczyć i tutaj co do tego myślę, że nie także pani rektor nie ma wątpliwości, natomiast walka w jesienią będzie skomplikowana, bo moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie będzie na pierwszym froncie będzie stosowana ta sama taktyka co dotąd,
ale to nie
czyli
ma znaczenia.
Pewnego schowania. I myślę, że powinniśmy nasi strategi, mówię tu o Platformie, mam nadzieję, że moje umiejętności także ktoś będzie chciał wykorzystać, powinniśmy się przygotować na bardzo nietypową kampanię Prawa i Sprawiedliwości jesienią i dobrze do tego dostosować też naszą strategię.
A kiedy pan oglądał debatę, nie wiem, czy pan oglądał, kiedy Andrzej Duda przekazał flagę Platformy Obywatelskiej panu prezydentowi, a pan prezydent oddał tę flagę. Czy to był dobry moment?
Nie tak to zresztą.
Czy to był dobry moment?
Myślę, że powiem tak, postąpiłbym pewnie inaczej. Raczej bym pana Andrzeja Dudę zapytał, dlaczego on się wstydzi i nie wyjmie emblematu swojej partii. Natomiast Bronisław Komorowski chciał cały czas podkreślać, że jest jednak obywatelskim kandydatem i od 5 lat nie jest członkiem partii. No, ten gest miał jakby to pokazać, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia naszych sympatyków na pewno nie było to może zbyt szczęśliwe, ale z drugiej strony moim zdaniem akurat jeśli chodzi o naszych sympatyków i Bronisława Komorowskiego, akurat ten gest nikogo nie zraził.
To chyba była kampania pod hasłem Jowita, niestety.
Tak? No był kiedyś taki świetny film.
No tak, ale to pani Jowita, zdaje się, ta pani Jowita, myślę, że
polecam
pani Jowicie,
słuchaczom,
Jowicie,
świetny film,
która podpowiadała, co
stanie nam obrysku.
Co robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Rafał bardzo. Grupiński, Monika Olejnik, dziękuję bardzo.